Radiowa Klinika Zdrowia. Magazyn medyczny. Zaprasza Krzysztof Czerwiecki.
Pani profesor, doktor habilitowana nauk medycznych Iwona Hus, kierownik Kliniki Hematologii Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie, jest naszym gościem, a rozmawiać mamy o nowotworze złośliwym krwi i szpiku, czyli o szpiczaku. Czy jest to dziedziczona genetycznie choroba i może skąd się bierze, pani profesor?
Rozmawiamy o szpiczaku plazmocytowym. Jest to nowotwór, który wywodzi się z komórek układu chłonnego, czyli należy do limfoproliferacji przewlekłych. Tak naprawdę jest to nowotwór, który zajmuje szpik. Szpik jest zlokalizowany w kościach, w związku z tym jest to nowotwór, który prowadzi również do zniszczenia kości. To choroba osób starszych, częściej mężczyzn. Większość chorych to są osoby po 60 roku życia, ale też chciałam powiedzieć, że zdarza się, że chorują osoby młodsze, czyli 30 kilka lat, koło 30 to najmłodsi pacjenci, nie chorują dzieci na szpiczaka.
A objawy szpiczaka?
To jest trudne przewidzieć choroby szpiczaka, ponieważ tak jak wspomniałam, jest to choroba przewlekła. Do 30% ma przebieg bezobjawowy. Czyli na przykład pacjent zgłosi się do lekarza, okaże się, że ma na przykład niedokrwistość, bo jeśli chodzi o morfologię krwi, to jest najczęstsza nieprawidłowość. No i wykluczymy inne przyczyny, takie podstawowe, jak na przykład niedobór żelaza, witaminy B12, no i nie wiemy, co jest powodem niedokrwistości, pobierzemy szpiki, okaże się, że to będzie szpiczak. Albo na przykład pacjent ma bóle kostne, albo niestety złamania patologiczne, bo bóle kostno-stawowe to jest najczęstszy objaw. 70% tych pacjentów ma bóle kostne, bóle stawowe. Tylko jak popatrzymy na to, że to jest pacjent po 60 roku życia i ma na przykład bóle okolicy kręgosłupa, a to jest najczęstsza lokalizacja tej choroby w szpiczaku, no to to jest również najczęstsza lokalizacja choroby zwyrodnieniowej. Więc pacjent otrzymuje leki przeciwbólowe, jest kierowany na rehabilitację i dopiero jak się zrobi badania, okazuje się, że szpiczak powoduje takie dziury w kościach, ogniska takiej osteolizy. Po prostu niszczy tą kość i tam nic w środku nie ma. Dlatego może dochodzić do złamań, bo ta kość jest osłabiona. Więc ważne jest to, że jeżeli mamy takie dolegliwości, to zrobić zwykły radiogram tych miejsc, które bolą, bo dużo pacjentów nadal trafia do nas i to wcale niekoniecznie są osoby w bardzo zaawansowanym wieku, to są osoby 40+, to są osoby 50+, u których dochodzi do złamań. Jeśli te złamania są w obrębie kręgosłupa, może dochodzić do porażeń i dlatego my się tak tego szpiczaka boimy. Jeżeli odczuwamy na przykład znaczne osłabienie, osłabienie jest bardzo niespecyficznym objawem. Mamy gorszy dzień, nie wyśpimy się, będziemy słabsi. Dużo pracujemy, będziemy słabsi, ale jeśli to osłabienie zaczyna nam coraz bardziej dokuczać, widzimy, że wchodziliśmy na czwarte piętro, a teraz na pierwsze wchodzimy i mamy zadyszkę, to trzeba zrobić morfologię krwi, żeby się na przykład nie okazało, że tam jest niedokrwistość. Nawracające zakażenia, jeśli się pojawiają, też warto zrobić morfologię, ale może dojść też do niewydolności nerek. We wstępnych etapach my tego nie odczuwamy. Nasze nerki, nawet troszkę chore, pracują jeszcze na tyle, że nie mamy obrzęków, że się nic nie dzieje i też niestety dochodzi do sytuacji, kiedy pacjent trafia do oddziału nefrologii wtedy, czy do oddziału chorób wewnętrznych z ostrą niewydolnością nerek i musi być dializa. I u części chorych, jak zaczniemy leczyć, to udaje się wyprowadzić, że pacjent dializoterapii nie potrzebuje, ale część chorych na tych dializach zostaje. Więc jak możemy być czujnym? Myślę, że nie mówię tego do 20-latków, tylko mówię do osób powiedzmy 50+, żeby raz w roku zrobić sobie taki podstawowy komplet badań, w który wchodzi morfologia, w który wchodzi funkcja nerek, wątroby. To już teraz mówię poza trochę szpiczakiem, ale tarczyca czy cholesterol. To jest bardzo istotne, aby udało nam się tego szpiczaka wykryć w momencie, kiedy choroba nie zrobi spustoszeń, takich jak właśnie porażenie, takich jak konieczność dializoterapii, czy te infekcje na początku, one są tak groźne, że pacjenci mogą zginąć z powodu infekcji.
Czyli sumując pani wypowiedź, co rok, co półtora, kontrolnie warto zrobić badania całego siebie, tak jak to robimy na rzecz stomatologii naszych zębów, czy tak?
Jak chodzimy do dentysty, ci co pamiętają, prawda? Pamiętajmy też, że badania laboratoryjne mogą wyjść trochę nieprawidłowo i wtedy może to prowadzić do wcześniejszego rozpoznania. Też warto tu wspomnieć o tym, że szpiczak jest taką chorobą, którą nie zawsze od razu leczymy. że takim stanem przednowotworowym jest stan, który nazywa się gammapatią monoklonalną o nieokreślonym znaczeniu. Chodzi o to, że zanim dojdzie do tych wszystkich objawów, o których ja mówię, ten klon komórek, który wydziela nieprawidłowe plazmocyty, czyli tutaj komórka nowotworowa w szpiczaku, to jest takie ostateczne stadium różnicowania jednego z rodzajów limfocytów B, krwinek białych, które wytwarzają przeciwciała. Przeciwciała wytwarzają na jakiś bodziec, czyli na przykład mamy zakażenie, mamy infekcję i my bronimy się wytwarzając przeciwciała, tak zwane poliklonalne w odpowiedzi na ten bodziec. Natomiast w szpiczaku jest tak, że pojawia się klon komórek, który bez żadnej stymulacji rozrasta się, wytwarzając nieprawidłowe białko, czyli to nie jest to przeciwciało, które wytwarza się pod wpływem jakiegoś bodźca poliklonalne, tylko to jest jeden rodzaj białka, dlatego nazywa się białkiem monoklonalnym. Jeżeli to białko rośnie, to będzie mniej prawidłowych przeciwciał, będziemy bardziej narażeni na infekcję. Plus zdarzyć się może, to rzadko, ale zdarza się, że jest tak zwany zespół nadlepkości, czyli ta krew z powodu tego zwiększonego stężenia białka robi się gęsta i mogą te drobne naczynia po prostu zatykać. Więc tutaj jest ten stan przednowotworowy i jest coś takiego jak szpiczek bezobjawowy, czyli wskazania do leczenia to albo jak się pojawia niedokrwistość, albo jak jest choroba kostna, albo jak jest zwiększone stężenie wapnia w surowicy, albo jak pojawiają się zmiany w kościach albo niewydolność nerek. Też leczymy wówczas pacjenta w sytuacji, kiedy bardzo duży jest odsetek tych plazmacytów, na przykład w szpiku.
Panie profesor, no dobrze, zrobiliśmy badania, jest szpiczak. To brzmi jak wyrok, ale wiemy, że w medycynie jest duży postęp w ostatnich latach. Leczone są schorzenia do niedawna niewyleczalne. Jak ze szpiczakiem? Leczy się go?
Zdecydowanie tak. Spośród chorób tych hematologicznych nowotworów postęp jest właściwie, powiedziałabym, wszędzie. Natomiast takiej dużej liczby nowych leków, jakie w ogóle zostały zarejestrowane, to moim zdaniem w żadnej chorobie nie ma jak szpiczaku. To jest dobre, ponieważ nie powiedziałam tego, że szpiczak to jest częsty, jak na nowotwory hematologiczne nowotwór, bo wiadomo, że wszystkie guzlite, te najczęstsze typu rak piersi, rak prostaty, nie wiem, rak jelita grubego czy płuca będą częstsze, ale wśród hematologicznych nowotworów to jest jeden z najczęstszych nowotworów układu chłonnego. I rzeczywiście ten postęp jest ogromny. Mamy nowe leki i to nie jest chemioterapia, czyli oprócz tej wysokodawkowanej chemioterapii przy przeszczepieniu podawanej, to właściwie wszystkie schematy są praktycznie prawie bez chemioterapii. No myślę, że weszliśmy w taką erę teraz immunoterapii. Słynne leki biologiczne. Wcześniej były to inhibitory proteasomu, wcześniej były to leki immunomodulujące, no a w chwili obecnej jest to przede wszystkim immunoterapia. Mamy przeciwciała monoklonalne i tutaj już od pierwszej linii i to jest zgodnie ze standardami ogólnie na świecie. Ale mamy też przeciwciała o podwójnej swoistości, które z jednej strony łączą się z antygenem na komórce tej nowotworowej szpiczakowej, a z drugiej strony na limfocytach T. No i podobnie działająca, czyli terapia komórkowa CAR-T, bo przeciwciała bispecyficzne mamy w Polsce, terapii CAR-T, czyli takiej słynnej, która też w chłoniakach była wcześniej zarejestrowana i jest w szpiczaku, czekamy na nią w Polsce.
To może jakie szanse na to super nowoczesne leczenie ma dziś w Polsce pacjent ze szpiczakiem?
Dla większości chorych prognozy są optymistyczne, bo jak ja zaczynam pracę, to czas przeżycia to było około 3 lat. Plus bardzo liczne te działania niepożądane, czyli ta choroba kostna, pacjent leżący, pacjent dializowany, bardzo zła jakość życia. Natomiast w tej chwili jest powyżej 7, powyżej 10 lat. Tych chorych nie wyleczymy, ale my sprawiamy, że ta choroba staje się chorobą przewlekłą, no a postęp dalej jest.
Pani wspominała, że w tym leczeniu szpiczaka trzeba do pacjenta podchodzić indywidualnie, często zmieniać leki w trakcie leczenia. Dobrze zrozumiałem?
Tak, i to myślę, że nie tylko przy tej chorobie, ale zdecydowanie tak. Dlatego to się nakłada na indywidualnego pacjenta, bo indywidualny pacjent na przykład ma inne choroby. Poza to, prościej jest dać jedno leczenie na określoną chorobę 20-latkowi. Na przykład 20-latek ma chłoniaka, agresywnego chłoniaka. On nie ma innych chorób. 30-latek on nie będzie miał zwykle innych chorób. Więc oni będą leczeni w podobny sposób. Młody człowiek, takie i takie rozpoznanie, tak leczymy. Ale człowiek w okolicach 50, 60, 70, 80 roku życia, to jest pacjent, który ma ze sobą bardzo duży bagaż tego, co go spotkało, a czasem o tym nie wie, bo pacjent na przykład mówi nam, że się nie leczy na nadciśnienie tętnicze albo nie ma problemów z sercem, a się okazuje, że on po prostu o tym nie wie. I na przykład te problemy z sercem będą nas bardzo ograniczać w leczeniu. Dlatego bardzo istotne jest, im będziemy zdrowsi, kiedy, nie daj Boże, trzeba będzie leczyć tego typu na przykład chorobę, tym lekarz będzie miał większe możliwości wyboru terapii, bo te choroby towarzyszące bardzo nas ograniczają. Oj, ma chore serce, to nie możemy tego, tego, tego. Ja mówię o ludziach 60+. I tutaj też niestety zdarza się, że te opcje są ograniczone, dlatego jest to łamigłówka w dużej mierze.
To na czym polega to najnowsze leczenie?
Jedną z najnowszych metod immunoterapii stosowanej w leczeniu chorych na szpiczaka jest przeciwciało monoklonalne, które jest sprzężone z lekiem cytostatycznym, belantamab. I o ile na przykład terapii CAR-T mamy kilka produktów, przeciwciał tych o podwójnej swoistości mamy kilka produktów, belantamab jest takim pierwszym lekiem w swojej klasie. Belantamab jest to bardzo skuteczne leczenie i ważne jest to, że to leczenie stosowane jest zarejestrowane w krajach Unii Europejskiej już od drugiej linii leczenia. Tutaj to jest tak zwane sprzężenie przeciwciała monoklonalnego z lekiem cytostatycznym, czyli przeciwciało ma doprowadzić lek do komórki szpiczakowej w tym przypadku. I ten lek niszczy komórkę szpiczakową.
Dziękuję za rozmowę. O szpiczaku i postępach medycyny w jego zwalczaniu mówiła pani profesor doktor habilitowana nauk medycznych Iwona Hus. Dziękuję.
Radiowa Klinika Zdrowia. Magazyn medyczny. Zaprasza Krzysztof Czerwiecki.